Kochani, zaczniemy od słowa dzisiaj. Może podczas słuchania też Słowa Bożego Duch Święty nam przypomni jakieś świadectwo, abyśmy mogli podzielić się świadectwami i mieli na koniec też uwielbienie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić o pewności zbawienia, czyli mówić o tym, że powinniśmy być pewni tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że nikt z nas nie powinien ryzykować i się zastanawiać, czy jest dzieckiem Bożym, czy nie. I zacznę dwoma takimi historiami. Pewien biznesmen przywiózł na letnie rekolekcje 30-letniego przyjaciela. Czyli biznesmen na takie rekolekcje przywiózł swojego kolegę, który był sparaliżowany od pasa w dół. Gdy siedzieli na ławce pod drzewami, przyjaciel wyznał, że chciałby zostać zbawiony. Czyli kolega tego biznesmena powiedział, że chciałbym wierzyć tak jak ty. Chciałbym należeć do Jezusa. Rozmowę, którą mieli, przerwał im przejeżdżający miejski autobus, który podjechał na przystanek. Chrześcijanin, ten biznesmen, zapytał swojego kolegę sparaliżowanego na wózku. Ten autobus przyjechał tu po to, by zabrać ludzi do miasta. Czy tak? On mówi, tak. Czy zawiezie tam wszystkich? On mówi, no nie, tylko tych, którzy do niego wsiądą. Na co ten właśnie wierzący biznesmen mówi w ten sposób. Chrystus też przyszedł, by zbawić każdego, lecz ocali tylko tych, którzy go przyjmą. Czyli człowiek ma prawo wyboru. Może wsiąść do autobusu, albo nie. I tak samo jest w relacji z Jezusem. Możemy mieć relację z Jezusem zawsze, ale to jest nasze prawo wyboru. Ale to, że Jezus przyszedł i umarł na krzyżu za wszystkich, to nie znaczy, że wszyscy mają relację automatyczną z Jezusem. To jest jedna taka historia. Druga. Pewien człowiek roztaczał przed swym przyjacielem wizję całkowitej zmiany życia. Czyli wierzący znowu rozmawia ze sobą, swoim znajomym, który jest niewierzący, i mówi mu o tym, że Chrystus, jeśli go zaprosisz do swojego życia, całkowicie może przemienić twoje życie. Na co ten drugi, niewierzący, słuchał go, ale nie do końca rozumiał to, co on mu tłumaczy i chciał go o czymś zapewnić. I mówi ten niewierzący w ten sposób. Słuchaj, przestanę się upijać, nie wezmę do ust niczego oprócz wody. Dobrze, mówi ten chrześcijanin, co jeszcze zrobisz w swoim życiu? Rzucę hazard i nigdy więcej nie przystąpię progu kasyna. O, no to super. Co jeszcze zamierzasz zrobić ze swoim życiem? Przestanę zawierać przygodne znajomości, poznam jakąś uczciwą kobietę i ożenię się z nią. Co jeszcze? Przestanę oszukiwać w interesach i zdobędę szacunek ludzi. Na co ten wierzący chłopak mówi, bardzo się cieszę z twoich planów życiowych. Ale chciałbym, abyś zrobił coś jeszcze. Powiedz, że przyjmiesz jako swojego osobistego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na co ten niewierzący mówi tak. Nie zrobię tego. Jeśli pozbędę się nałogów, będę miał szczęśliwą rodzinę i szacunek ludzi, to po co mi jeszcze Bóg? I większość ludzi, która nas otacza, nasze rodziny i sąsiedzi, właśnie tak myślą o relacji z Bogiem. Jeśli przestanę się upijać, założę porządną rodzinę, przestanę ludzi oszukiwać w interesach, to do czego mi jest jeszcze potrzebny Bóg? Prawda? Przecież Bóg nie wyśle nikogo do piekła z powodu dobrych uczynków. Ale do piekła nie idziemy za złe czy dobre uczynki. W piekle może spędzić wieczność człowiek, który nie ma żadnej relacji z Królem. Największym grzechem, jaki człowiek może uczynić, jest odrzucić ofertę Króla, Jezusa Chrystusa. I próbować o własnych wysiłkach dostać się do Królestwa Bożego, do nieba. Kiedy człowiek uważa, że żyje cennym życiem. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się, gdybyś tonął w jeziorze, których mamy bardzo dużo wokół nas. Topisz się, toniesz w jeziorze, uważasz, że to już jest koniec, że to już koniec życia, aż tu czujesz nagle Widziałem taką prawdziwą historię, jak człowiek na Bajkale w zimie, znaczy jeszcze Bajkał był niezamarznięty, ale on był ubrany w kożuch i łowił ryby i łódka się przekręciła, czy tam stanął i się przechylił w tym kożuchu, w tym wszystkim w ubraniu wpadł do jeziora i mówi, że tak powoli opadał, to wszystko nasiąkło i po prostu wiedział, że to już jest koniec. Nie był w stanie, mimo że umiał pływać, zdjąć tego kożucha, rozpiąć guzików i wypłynąć, bo to po prostu jak kamień ciągnęło go w dół. I mówisz, że po prostu nagle poczuł, jak ktoś go łapie za kołnierz, wyciąga go z tej wody i wsadza do łódki. Mówi, ale tam nikogo nie było, byłem zupełnie sam. I tak się nawrócił. Ale był w łódce Bóg. I po prostu niewierzącego człowieka wytargał i wsadził go całkowicie mokrego z powrotem do łódki i nikogo tam nie było. I wyobraź sobie, że toniesz i taka ręka cię wydobywa z wody, wciąga cię do łódki. I czy to oznacza, że dalej toniesz, czy już nie toniesz, jak siedzisz w łódce? I tylko sobie wyobrażasz, że nie toniesz, a tak naprawdę toniesz. Dopóki siedzisz bezpiecznie w łódce, to nie toniesz. Ale wiecie dobrze, że można znowu wyskoczyć z łódki. Samobójcy tak mają. Że czasami człowiek sobie odbiera życie, ktoś go odratuje, przyjeżdża pogotowie i kiedy już go odratują, siedzi w szpitalu, mówi i tak jeszcze raz będę próbował. Niektórzy tak mają. Że będą tyle razy próbować, aż sobie odbiorą życie. I mówi, i tak wasze wysiłki nadaremne. Dopóki człowiek jest w ręku Boga, dopóki siedzi w łódce, którą jest Jezus Chrystus, nie toniesz, ale możesz wysiąść z tej łódki. Człowiek, który oddał swoje serce Bogu i stał się Jego dzieckiem, nadal ma wolną wolę. Prawda? Człowiek, który naprawdę zaczął chodzić z Bogiem, czytać Biblię, modlić się, nie ma żadnej gwarancji, że nie zatraci swojego życia. Masz wolną wolę. Możesz się na nowo odwrócić plecami do Jezusa, wysiąść z łódki, którą jest Chrystus i znowu w swoim życiu tonąć. I możesz nawet innym powiedzieć, nawróciłem się do Jezusa, ale Jezus mi nie pomaga w życiu. Nie, to jest nasza decyzja. Możemy wysiąść z łódki, możemy nie siedzieć w tej łódce. Pewien górnik zwrócił się do pewnego pastora. Chciałbym być chrześcijaninem, lecz nie mogę uwierzyć, że Bóg wybaczy mi wszystkie moje grzechy. Dlaczego? Odpowiedział pastor. Cóż, może byłoby mi łatwiej, gdyby Bóg zażądał ode mnie czegoś w zamian. To wtedy mógłbym uwierzyć w to, że mi wybaczy, ale nie mogę uwierzyć w to, że może mi tak za darmo wybaczyć wszystkie moje grzechy. W to nie mogę uwierzyć. Na świecie, mówi ten górnik, nie ma nic za darmo. Tak? Mieliście takie rozmowy, że z kim komuś tłumaczycie, że jak oddasz swoje serce, swoje życie, powierzysz Jezusowi, to Jezus ci wybaczy wszystkie twoje grzechy? I siedzi naprzeciwko ciebie osoba, która się uważa za wierzącą, chodzi do kościoła i mówi, nie ma nic za darmo. W takie bzdury to ja nie wierzę. Na co pastor mówi do górnika tak. Byłeś dzisiaj w pracy? Tak, byłem w kopalni, jak zwykle. Dlaczego pastor pyta? Ile musiałeś zapłacić, żeby koledzy wydostali cię z szybu? Na co górnik mówi? Nic. To oczywiste, nic nie zapłaciłem, po prostu koledzy wyciągnęli mnie na powierzchnię. Na co pastor mówi tak, a czy nie bał się pan, że nie wyjdzie pan z windy, w końcu za darmo, nic nie ma na tym świecie? Na co górnik się oburzył, mówi, jak to za darmo? Tym moim kolegom nieźle kopalnia płaci za to, żeby mnie wydobywali spod ziemi na górę. A co pastor do górnika mówi tak, podobnie jest ze zbawieniem. Nie musi pan płacić za to, że zostanie pan wyciągnięty z nędzy grzechu, ale to nie znaczy, że zbawienie jest za darmo. Jezus zapłacił najwyższą cenę za pańskie zbawienie. Oddał swoje życie za pana. Zobaczcie, zbawienie jest za darmo, my tak bardzo często komuś tłumaczymy, ale zbawienie nie jest za darmo. Zbawienie jest i za darmo, i nie za darmo. To jest jak jedna moneta, ma dwie strony. Na jednej jest napisane, zbawienie jest za darmo, A jak odwrócisz tą monetę, jest powiedziane: Jezus przelał swoją krew za twoje życie, umarł za ciebie. To nie jest za darmo. To są dwie strony tej samej monety. To znaczy, kiedy mówimy komuś, że jest coś za darmo, zbawienie, to znaczy, że próbujemy komuś wytłumaczyć, że nie możesz nic Bogu dać w zamian z tego, co jest na tej ziemi. Nie możesz na kolanach pójść do Częstochowy i się nawrócić, albo do Jerozolimy. Bo ludzie po prostu, faceci mają z tym największy problem, że nie lubią, jak ktoś im coś zrobi za darmo. Niektóre kobiety też tak mają. Że my nie chcemy nic być komuś dłużni, prawda? Moja mama mnie z czegoś takiego trochę uczyła. Jak ty dajesz jak ktoś ci daje prezent, to ty też mu musisz dać takiej samej wartości prezent. Prawda? Żebyś nikomu nie był nic dłużny, no nie? Niektóre osoby, które znam, mówią: ja nie lubię, jak ktoś mi pomaga, bo później muszę się odwdzięczyć i muszę ciągle o tym pamiętać, że jestem dłużnikiem. Najlepiej, jak mi nikt nie pomaga. Dajesz prezent komuś dlatego, że go kochasz, prawda? I tego Chrystus uczył. Jeśli dajesz komuś prezent, to dajesz to dlatego, że kochasz albo lubisz tą osobę i nie spodziewasz się w zamian niczego w zamian, prawda? Bo relacja, jaką masz, sprawia ci przyjemność, że komuś możesz coś dać. Dawanie komuś prezentów, kiedy oczekujesz w zamian tego samego, to jest interes w zasadzie. To nie ma nic wspólnego z relacją. Dlatego Chrystus, kiedy oddał swoje serce za nas, swoje życie, nie oczekuje nic w zamian. Dlaczego? Bo on już zapłacił największą cenę, własne życie. To czego Jezus mógłby żądać od ciebie? Twojego starego samochodu? Twojej pensji? Co możesz dać Bogu, czego on nie ma? Jak to wszystko jest z jego ręki. Wszystko, co masz, jest jego. On stworzył tą ziemię. On stworzył papier. Ludzie wymyślili pieniążki i twierdzą, że te wydrukowane pieniążki to mają wartość. To jest tylko pomysł ludzki. I on pożąda tych pieniążków? Albo twojego życia, mieszkania, samochodu? Jak on nie mieszka w tym? Jedyne, czego on chce, to relacji z tobą, twojego serca. Nawet ty cały, twoje ciało jest i tak jego, on cię stworzył. On chce tylko, żebyś z własnej woli powiedział mu: tak, chcę ciebie w swoim życiu. Tylko relacji. Jesteśmy w życiu pewni tak wielu rzeczy, ale kiedy myślimy o zbawieniu, większość Polaków twierdzi, że nikt nie może być pewny zbawienia. Większość ludzi, które nas otacza, uważa, że nikt nie może być tutaj na ziemi pewny tego, że jeśli by umarł dzisiaj, to pójdzie do nieba. Większość Polaków, która chodzi regularnie do kościoła, tak uważa. Że nikt nie może być pewny na 100% tego, że gdybym dzisiaj umarł, pójdę na pewno do nieba. Bo jeśli jesteś pewny tego, że dzisiaj byś umarł i poszedłbyś do nieba, to oznacza, że jesteś pysznym i wyniosłym człowiekiem. Nawet Jan Paweł II nie był pewny. Pamiętacie, kiedy Jan Paweł II umarł? Zadzwoniła do mnie pani dziennikarka, byłem wtedy pastorem w Mińsku, i zapytała się mnie, czy pastor planuje nabożeństwa modlitewne za Jana Pawła II. Dlatego, że wszystkie kościoły, nawet niektóre protestanckie, miały nabożeństwa w intencji Jana Pawła II, który umarł. Dlaczego? Bo nawet Jan Paweł II nie był pewny, czy pójdzie do nieba. Wylądował na pewien czas w czyśćcu i z tego czyśćca dopiero przyszedł do nieba. To skoro tak święty człowiek jak Jan Paweł II nie miał pewności, to kim ty jesteś, że możesz mieć pewność, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba? Dlatego większość Polaków, która żyje wokół nas, boi się śmierci. W ogóle to jest temat, na który nikt nie chce rozmawiać. To jest taki temat tabu, jeszcze gorszy niż Pan Jezus. No w ogóle, jak ludzie się spotykają w takie święta jak teraz Bożego Narodzenia i zasiadają do Wigilii, To najgorszy temat, jaki możesz poruszyć przy Wigilii, jest co? Jezus. Nie psuj świąt. Nie rozmawiamy na tematy religijne. No nie? A jest jeszcze gorszy temat. Jak zaczniesz z ludźmi rozmawiać o śmierci, to po prostu atmosfera zupełnie przy stole pada. Ludzie panicznie boją się śmierci i rozmowy. Pojawia się jednak pewien problem, bo Jezus bardzo dużo mówił na temat tego, że powinniśmy być pewni swojego zbawienia tutaj na ziemi. Jak się prześledzi wypowiedzi Pana Jezusa w Nowym Testamencie, to Jezus dokładnie na odwrót naucza, niż nauczają duchowni Polaków. Choćby Ewangelia Jana 3,15. Ewangelia Jana 3,15 mówi coś takiego, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Aby każdy, kto wierzy, dosłownie słowo wierzy znaczy ufa, miał w nim życie wieczne. W języku greckim dosłownie ten werset brzmi, aby każdy ufający w Niego miał życie wieczne. Każdy, kto ufa Chrystusowi, aby miał życie wieczne. Kochani, jeśli nie możemy być pewni naszego zbawienia, że gdybym dzisiaj umarł, to nie pójdę do nieba, to nie powinno być użyte słowo miał, tylko powinno być użyte w czasie przyszłym. I wtedy ten werset powinien brzmieć tak, aby każdy ufający w Niego mógł mieć, to jest słowo z przyszłością związane, albo mógł mieć pewność, albo spodziewał się, że dostanie się do nieba. Ale w języku greckim, kiedy Jezus wypowiadał tą wypowiedź, a później Jan to spisał, chociaż Jezus nie mówił do nich po grecku, ale po hebrajsku, ale Jan, kiedy spisywał tę Ewangelię, decydował, jakie słówko greckie i w jakim czasie najlepiej odda wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słowo miał jest użyte w czasowniku, czasownik przypuszczający, teraźniejszy, niedokonany, czyli czynność trwa. Co to oznacza? Tak troszeczkę z języka polskiego i z gramatyki. Czas teraźniejszy, niedokonany oznacza, że ta czynność już trwa, że ty już masz pewność zbawienia. Rozumiecie? I ten czas teraźniejszy, niedokonany jest zawsze połączony z innym czasownikiem w tym zdaniu. A inny czasownik, który jest użyty w tym zdaniu, brzmi wierzący. Co robiący? Wierzący, ufający Jezusowi. Czy jeśli ktoś z was na tej sali wstanie i powie, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, to znaczy, że jesteś pysznym, zarozumiałym człowiekiem, bo nikt nie może być pewny tego, że wierzy w Jezusa Chrystusa? No nie. Zobaczcie, większość Polaków twierdzi, że ufa Jezusowi, wierzy w Jezusa, a tu też jest użyty czasownik, czas teraźniejszy, niedokonany. Więc jedno i drugie jest powiązane ze sobą. Jeśli człowiek twierdzi, że ufa Jezusowi, to ten czasownik mówi, że już masz życie wieczne, że właśnie trwasz w tym życiu wiecznym. Ale możesz z tej łódki wysiąść, prawda? Możesz ufać Chrystusowi i w pewnym momencie zdecydować, że mu nie ufasz. To jest twoja decyzja. Dlatego jest użyty czas teraźniejszy, niedokonany, że trwasz w tym zaufaniu. Rozumiecie? Że możesz przestać trwać w tym zaufaniu. To jest twoja decyzja, to jest wolna wola. Kolejny taki werset jest Ewangelia na 3,18. Wierzący w Niego, czyli ufający Jemu, i znowu jest czas teraźniejszy, niedokonany, wierzący to znaczy, że trwasz w zaufaniu do Jezusa, czyli już masz tą wiarę w sercu. Masz to zaufanie, a nie dopiero się spodziewasz, że będziesz miał. Wierzący w Niego nie jest sądzony. Czyli ten, kto ufa Chrystusowi, nie podlega sądowi. Tak jest dosłownie w greckim. I niesądzony też jest czas teraźniejszy, niedokonany. Czyli jeśli ufasz Chrystusowi i żyjesz sobie w Giżycku i chodzisz w tym mieście, to w tym momencie, gdyby cię zastała śmierć, nie będziesz sądzony przez Jezusa Chrystusa. Ciekawe, no nie? Ten, który ufa Jezusowi, nie podlega osądowi Jezusa Chrystusa. Bo osoba, która ufa Chrystusowi, trwa w Jego Słowie, trwa w relacji z Nim, w modlitwie, to jest wypowiedź naszego Pana. Nie jest sądzony. A czy wiara w czyściec to jest sąd, czy nie sąd? Czyściec to inaczej jest sądzenie. Człowiek trafia do czyśćca, dlatego że tam ma się oczyścić i tam podlega karze i jest osądzany. Zobaczcie, to zupełnie zaprzecza temu, co nasz król naucza. Chrystus mówi, jeśli ufasz mi i jesteś tutaj w życiu na ziemi, nie podlegasz osądowi. Dalej mówi, zaś niewierzący, i znowu jest czas teraźniejszy niedokonany, natomiast osoba, która mi nie ufa, mówi król, ta, która ma taką postawę w sercu, już osądzony został. Czyli jeśli na swojej drodze ty jako osoba wierząca, dziecko Boże, spotykasz kogoś, komu mówisz o Chrystusie, o zaufaniu do Chrystusa, a on mówi, nie ufam Chrystusowi, nie piję, układa mi się super z żoną, mam super dzieciaki, układa mi się biznesowo, po co mi twój Jezus? To jest osoba, która nie ufa Jezusowi, nic od Niego nie oczekuje. Jezus mówi, taka osoba już osądzona została. I tutaj się zmienia czas. Jest zupełnie inny czas, teraźniejszy, dokonany. To znaczy, że czynność jest pewna, że się zakończyło. Jeśli głosisz komuś Chrystusa, on mówi, nie potrzebuję Chrystusa w moim życiu, bo wszystko mi się układa w życiu. To Jezus mówi, już ta osoba została osądzona. To znaczy, że Jezus mówi, gdyby dzisiaj tą osobę została śmierć, to na pewno pójdzie do piekła. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. I to jest wypowiedź Jezusa. Bo nie uwierzył we mnie. Słowo nie uwierzył, nie zaufał mi. Jest użyty czas teraźniejszy, dokonany, że ta czynność jest zakończona. Znaczy, dziwne rzeczy Jezus naucza. Ewangelia Jana 5, 24, podobna rzecz. Amen, amen, mówię wam, mówi Pan Jezus. Jeśli ktoś słucha mego słowa i wierzący mi, znowu jest czas teraźniejszy, niedokonany, że ufa mi, jeśli ktoś słucha moich słów i ufa mi, że przez słuchanie mojego słowa wzrasta zaufanie do mnie, który i ufa temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I znowu słowo ma, że ma czas teraźniejszy niedokonany. Ty już trwasz w tej czynności. Ty już masz życie w sobie. Życie wieczne masz teraz, tutaj, na ziemi. Nie ma w ogóle, Jezus nigdy głosząc nie zasiewał w ludzkie serca wątpliwości. Masz albo nie masz, nie wiadomo, może ci się uda dostać do nieba. Nigdy Jezus tak nie nauczał. Jezus zawsze budował na relacji z Nim. Jeśli ufasz mi, mówi Chrystus, trwasz w relacji ze mną, ty masz, człowieku, już życie wieczne w sobie, w tej chwili. Ono już działa w tobie. I dalej Chrystus mówi, i na sąd nie przychodzisz. Jeśli masz w sobie życie wieczne, to Jezus mówi, i na sąd nie wybierasz się. A czy czyściec nie jest sądem? Jest. Siedzisz w czyśćcu i jesteś sądzony za życie twoje tutaj na ziemi, za złe uczynki. I nawet Jan Paweł był w czyśćcu. Przez krótki czas, ale był. I na sąd się nie przychodzisz, nie wybierasz się w ogóle na żaden sąd, ale przeszedłeś ze śmierci i słowo przeszedłeś, to jest czas teraźniejszy dokonany, że to się już stało, mówi Jezus. Przeszedłeś, ta czynność się dokonała ze śmierci do życia. Byłeś umarlakiem. Pamiętacie, kiedy Jezus spotkał młodego człowieka, który mu się bardzo spodobał i on mówi do tego młodego człowieka, chodź i zostaniesz moim uczniem. Na co młody chłopak, który spodobał się Chrystusowi, nie chodziło o jego wygląd, ale o jego serce, Panie, zostanę twoim uczniem, ale mam ojca staruszka, który jeszcze nie umarł, wrócę do domu, poczekam aż on umrze, pochowam go i zostanę twoim uczniem. Na co Jezus bardzo czule do tego chłopaka mówi tak, zostaw tego umarlaka, niech twoja rodzina, która też jest w moich oczach umarlaki, pochowa tego trupa. Wyobrażacie sobie, gdyby Chrystus tak powiedział do was, o waszej mamie albo tacie? Chodź za mną, mówi Pan Jezus do kogoś z was. A ty mówisz, nie poczekam, aż moja mama umrze. Zostaw tego trupa. Co zrobił Chrystus? Osądził jego ojca, powiedział, w moich oczach twój ojciec to chodzący trup. A twoja rodzina to też trupy. To już nie jest ten miły Pan Jezus tych głupich filmów chrześcijańskich. On mówił prawdę. Tylko w tobie widzę coś, co mi się podoba. Widzę twoje serce. Chodź za mną. Zobaczcie, kiedy Chrystus tu mówi, przeszedł ze śmierci do życia, człowiek może żyć w Giżycku, mieć świetne życie, mieć pracę, mieć żonę i dzieci, ale jeśli nie ufa Chrystusowi, to w oczach Chrystusa jest chodzącym śmiercią. Jesteś trupem, jak zombie. W momencie, kiedy człowiek zaczyna ufać Chrystusowi, to przechodzi ze śmierci w życie, bo życiem jest Chrystus. Wtedy dopiero życie zaczyna w tobie działać. I jeszcze jeden fragment. Pierwszy list Jana 3,14. To napisał już apostoł Jan. My wiemy, i to jest znowu ciekawe, jest, słowo wiemy jest użyte w czasie teraźniejszym dokonanym. My mamy pewność. Tak można było to tłumaczyć. My wiemy, mamy pewność. To się już dokonało w nas. Że przeszliśmy, i znowu jest czas teraźniejszy dokonany, że to się stało ze śmierci w życie. My jesteśmy w życiu. W nas jest życie Jezusa Chrystusa. Bo miłujemy braci. Jednym z dowodów na to, że życie Chrystusa jest w tobie i działa w tobie, jest to, że zaczynasz odczuwać głęboką miłość i szacunek dla innych ludzi wierzących. Natomiast jeśli ktoś kocha całym sercem Jezusa, tylko wierzących nie lubi, no to ma problem, bo możliwe, że w ogóle nie kocha Jezusa, bo nie ma w nim życia. Jednym z dowodów na to, że kochasz Jezusa, że życie Chrystusa w twoim ciele, w twoim duchu i duszy działa, jest to, że lgniesz do innych wierzących, że kochasz ich. Niemiłujący, i tutaj Jan pisze, niemiłujący, czyli ktoś, kto nie przepada za innymi, pozostaje w śmierci. Osoba, która mówi, że kocha Jezusa, ale nie kocha ludzi, pozostaje w śmierci. I jeszcze w tym temacie chciałbym, żebyśmy zerknęli na dwa wersety. W pierwszym liście Piotra, apostoł Piotr tym razem, pisze podobne rzeczy. Jeśli otworzymy sobie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i werset piąty. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Nie wiem, czy to jest bardzo dobre tłumaczenie. Chyba nie za bardzo. W języku greckim jest powiedziane, że mocą Boga jesteśmy pilnowani. Że Bóg pilnuje nas swoją mocą. I że jego pilnowanie nas jest uzależnione od czego? Od naszego zaufania. Że kiedy Bóg widzi w naszym sercu wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli zaufanie do Króla Jezusa Chrystusa, to jego moc strzeże nas, pilnuje. Że to zbawienie ostatecznie, ten ratunek jest związany z tym, że Chrystus po nas przychodzi. Piotr więc pisze o tym, że Bóg strzeże tych, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi. Z powodu twojego zaufania do Jezusa Chrystusa moc Boża cię chroni. I ostatni taki werset, tych wersetów jest bardzo dużo, ale wybrałem tylko niektóre. To jest drugi list do Koryntian, jeśli byśmy zerknęli sobie. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Piąty rozdział i werset 17 mówi do nas tak. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. jeśli jesteś w Chrystusie, dosłownie w greckim, jeżeli więc ktoś w Chrystusie jest nowym stworzeniem, jesteś nowym człowiekiem, jesteś jego dzieckiem, to co dawne minęło, nie jesteś już w śmierci, ale jesteś w życiu, którym jest Jezus Chrystus. To życie krąży w tobie. Przeszedłeś ze śmierci do życia, bo tym życiem jest Chrystus i trwasz w Chrystusie. Ale pojawia się pytanie, jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli trwasz w Chrystusie. Jeśli ktoś lubi uprawiać drzewka, to wie dobrze, że dopóki gałązka jest wyrasta z drzewka, to soki działają w niej. Ale ogrodnik bardzo często odcina te gałązki, które nie owocują. Zresztą Chrystus powiedział taką historię w Ewangeliach, że odcina się z winogrona te pędy, na których nie widać w ogóle winogron. Prawda? Po co to robi ogrodnik? Po to, żeby więcej soków poszło w kierunku owoców. W Izraelu nie mają takich winogron, jak my mamy. U nas winogron po prostu obrasta cały garaż albo całą komórkę. Jak przyjdzie sąsiad, to mówimy, zobacz, jaki mam piękny winogron, wszystko zarosło. W Izraelu w ogóle takich winogronów nie hodują. Nie są takie piękne jak w Polsce. W Izraelu po prostu z ziemi wyrasta taki gruby, suchy badyl, na którym jest kilka zielonych listków i wiszą takie kiście winogron, ale winogrona są takie, a nie takie drobne jak u nas. Bo wszystkie soki idą w owoce. Nie w liście, nie w rozwój. I wiemy dobrze, że jeśli odetniesz gałązkę i soki już tam nie są, kilka dni i ta gałązka zamienia się w taką suchą, że możesz palić. Dlatego właśnie jeśli trwasz w Chrystusie. Dlatego jeśli ktoś z nas przez jakiś czas nie czyta Biblii albo nie modli się, to jak się czujesz? Jak taka zielona, kwitnąca gałązka? Nie. Masz wrażenie, że jesteś suchym badylem. Nic nie czuję. Nic mi się nie chce. Nie mam ochoty już czytać. Nie mam ochoty już się modlić. Dlaczego? Bo soki w tobie nie krążą. I czujesz się bardziej jak patyk, jak rózga dla świętego Mikołaja, dla dzieci. A nie jak żywa gałązka. I jeśli trwasz w Chrystusie. Czym jest pewność zbawienia? Pewność zbawienia to jest to, że gdybyś dzisiaj zastała cię śmierć, to wiesz, dokąd idziesz. Jestem pewny relacji z moim królem. Jestem pewny mojej relacji z moim ojcem w niebie. Gdyby dzisiaj została mnie śmierć, nie boję się. Opowiadałem wam chyba tą historię. Już nieżyjący pastor David Wickerson, który jest znany na całym świecie, napisał książki, założył potężny kościół, założył masę ośrodków odwykowych, Tea Challenge. Facet, który odniósł sukces, kiedy jego wnuczka w wieku chyba 10 lat umierała na raka, na białaczkę, Dawid, jej dziadek, rozesłał prośbę modlitewną po całym świecie. Masę kościołów, tysiące wierzących ludzi na całym świecie modliło się o uzdrowienie wnuczki. I uzdrowienie nie następowało. I kiedy dziadek przyjechał do szpitala, siadł na łóżku wnuczki i rozpłakał się. Na co ta mała dziewczynka mówi tak, dziadek, czemu ty płaczesz? Bo on mówi, bo ty umierasz i umrzesz, bo nie ma uzdrowienia. A ona mówi tak, dziadek, ja nie chcę żyć. Dziadek, ja widziałam się z Jezusem, on tu był w szpitalu i powiedział mi, że już chce mnie mieć u siebie w domu. Dziadek, przestań płakać. Tam jest lepiej niż tu. Słuchajcie, 10-letnia dziewczynka nauczała pastora, który napisał książki i wzbudzał poprzez nauczanie nadzieję i ufność do Chrystusa, ale miłość, którą miał w sercu do niej, nie pozwalała, żeby ona odeszła. A ona miała całkowitą relację z Jezusem i nie bała się śmierci. O taką pewność chodzi. Pewność twojej relacji z Ojcem, że nie boisz się śmierci, że nie boisz się rozmawiać o śmierci. Człowiek, który boi się śmierci, jest oznaką, że jego relacja z królem jest zachwiana. My mamy być pewni tego, co mamy w Jezusie Chrystusie i w relacji z Ojcem w niebie. I jeśli twierdzenie, że pewność, że idziesz do nieba jest pychą, to znaczy, że Jezus uczył pychy. To Jezus powiedział, jeśli ufasz mi, możesz być pewny, że jeśli dzisiaj umrzesz, to idziesz do nieba, bo ze śmierci przeszedłeś do życia, a ja jestem życiem. Ja jestem dawcą życia. W kim trwasz, to masz. Jeszcze raz. W kim trwasz, to masz. Jeśli trwasz w Jezusie, masz pewność i masz życie. I masz radość. I cokolwiek by się nie wydarzyło w twoim życiu, to podchodzisz jak taki mały dzieciaczek. Mówisz, ale kłopoty Boże się zwaliły na mnie. Ciekawe, jak to rozwiążesz. Rozumiecie? Pewność w Chrystusie poprzez trwanie w Nim na wszystkie kłopoty swojego życia odpowiadasz pewnością, że Jezus już ma rozwiązanie. Ale jeśli trwasz w strachu, to z kim masz relację? Biblia mówi, że trwanie w strachu to relacja z diabłem. Strach, jeśli strach opanuje twoje serce, to też masz relację. Tylko z tym panem czarnym, który mówi, bój się. To już jest koniec. Bóg cię zostawił. I będzie źle. Też masz relację. Tylko z nieciekawą osobą, która chce cię doprowadzić do tego, żebyś w ogóle odwrócił się od Boga, od zaufania do Niego, żebyś swoje serce całkowicie wypełnił strachem i miał już przed sobą tą straszną sytuację życiową, że to już jest koniec, że tego już nie przejdziesz. Ale dzieciak, Boży dzieciak, który ufa Bogu, przychodzi do Niego i mówi, ale kłopoty, ciekawe jak to rozwiążesz, bo wiem, że rozwiążesz. Dzieciak zawsze ufa. Dzieciak, kiedy ma dobrą relację z mamą czy z tatą, to jeśli mu się zepsuje zabawka, to bierze tą zabawkę i po prostu chodu do rodziców. Mój tata Andrzej to naprawi. Kumple mówią, taka droga zabawka ci się zepsuła. A ten mały Krzysiu zasuwa i mówi, mój tata to naprawi. Rozumiecie? On jest pewny tego, że nie ma takiej rzeczy, której Andrzej nie naprawi. Dlaczego? Bo widział, jak tato naprawiał inne rzeczy. Rozumiecie? Nasza pewność Chrystusa powoduje, że my z całkowitą pewnością zwracamy się, mówimy, Jezu, zajmij się tym. I wiem, że się tym zajmiesz. Bo patrząc wstecz na moje życie, zająłeś się każdą sprawą w moim życiu, to dlaczego miałbyś się teraz tym nie zająć, skoro jestem twoim dzieckiem, a ty oddałeś swoje życie za mnie? Znaczy, to jest pewność. To już jest nawet nie proszenie go. Smutne to jest, że żaden ksiądz katolicki i żaden pastor protestancki nie odważył się z języka greckiego przetłumaczyć dosłownie pewnego nauczania, które Jezus powiedział. Pamiętacie te wersety, że Jezus wielokrotnie w Ewangeliach mówił w ten sposób. Proście mnie o cokolwiek chcecie, a spełni wam się to. Żaden ksiądz katolicki i żaden pastor nie odważył się przetłumaczyć tego słowa greckiego. Zawsze tłumaczył proście. Tylko, że to słowo greckie ma trzy znaczenia. Prosić, domagać się i żądać. Tych wersetów jest około 20 i w żadnym miejscu nie jest przetłumaczone domagać się. Kiedy dziecko ma relację z ojcem albo z matką, ono już nie przychodzi codziennie i nie mówi, pani matko, proszę cię, zrób mi śniadanko. Dzieciak, który ma relację z rodzicami, dobrą relację, on po prostu wparuje do sypialni, Korneliusz tak robił, siadał na Dorocie, podnosił jej powieki i krzyczał jej do ucha, jestem głodny. Nie było słowa proszę, pani matko i tak dalej. Relacja jego powodowała, że on był pewny tego, że jak tylko powie słowo jestem głodny, to mama wstanie i zrobi mu jedzenie. To słowo greckie to oznacza prosić, domagać się. Dlaczego? Bo to nie oznacza pychę. To nie oznacza, że jesteś zadufanym w sobie człowiekiem, który Bogu coś narzuca. Dlatego, że masz relację z królem pełną miłości, to możesz go prosić i być pewny, że on to zrobi, czyli domagasz się z powodu twojej miłości do króla. Ale jeśli nie ma tam miłości, jest tylko strach, jest religia, wtedy się nie dzieje. Wtedy możesz godzinami się modlić, a Bóg mówi, patrzy na twoje serce i mówi, córeczko, w ogóle tam jest zero zaufania do mnie, że ja się tym zajmę. Widzę tam tylko strach, same wątpliwości i ciągłe oskarżenia. Boże, gdzie jesteś? Rozumiecie? Nie ma relacji. Ale kiedy jest głęboka relacja miłości, to ona jest oparta o pewność, że każdą sprawę, którą położysz u stóp Jezusa, Jezus mówi, to drobna rzecz, zajmę się tym, bo widzę, że mi ufasz. Rozumiecie? Tak to działa. I Chrystus nas tego uczył. On nas uczył pewności w Nim, a nie polegania na sobie. Natomiast nasz biały rozum uczy nas, żeby polegać na sobie. Dam sobie radę. Typowy biały facet, ostatnia rzecz, którą on zrobi, to poprosi kogoś o pomoc. On mówi, jak już naprawdę będzie źle, to wtedy poproszę. Biały człowiek jest tak skonstruowany, że on chce sobie sam dać radę. Natomiast Chrystus chce, żebyś całkowicie uzależnił się od Niego. Nawet w rzeczach, w których sobie świetnie dajesz radę. Bo jeśli się uzależnisz od Chrystusa, to nigdy nie wpakujesz się w żadne kłopoty. I zawsze Chrystus będzie światłością w twoim życiu i będzie cię prowadził. Amen. Thank you.